pierwszego wiersza czytamy. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się. Bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby właśnie tego strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Rzym był stolicą Cesarstwa Rzymskiego. Mawiano, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To właśnie chrześcijanie w Rzymie żyli w otoczeniu dworu cesarskiego, cesarza, senatu, urzędników. To rzeczywistość, którą było ciężko zignorować. Jeśli więc można sobie wyobrazić, gdzie Paweł mógłby zawrzeć kilka zdań na temat stosunku ludzi wierzących do władzy, to właśnie list do Rzymian jest odpowiednim miejscem. Ten fragment nie jest kompendium wiedzy o stosunku chrześcijanina do państwa i nie odpowiada na wszystkie pytania, nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, jakie mogą się pojawić. A jednak jest w tym fragmencie kilka bardzo twardych, bardzo ważkich, bardzo stanowczych stwierdzeń, które pokazują, jaki stosunek powinien mieć chrześcijanin do władzy. I te stwierdzenia wywoływały i na pewno wywołują wciąż szok. One przez wieki były przez wielu uważane za kontrowersyjne. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim. I to chrześcijanie w różnych miejscach zastanawiali się nad tymi słowami, czasem próbując podważyć ich znaczenie. Próbowano zwierzchności zinterpretować jako nadziemskie władze i zwierzchności, o których mówi Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Trudno jednak by sobie wyobrazić, że należy być poddany tym zwierzchnościom nadziemskim, płacąc ziemskie podatki. Więc chyba w tę stronę nie możemy pójść. Apostoł Paweł nazywał świeckie władze zwierzchnościami, które pochodzą od Boga. Czasem pojawiają się w komentarzach takie sugestie, że apostoł Paweł napisał to w pewnego rodzaju nieświadomości, bo jeszcze nie wybuchło to prześladowanie Nerona w całej swojej pełni. Apostoł Paweł pisał za panowania cesarza Nerona, ale jeszcze nie w czasie najgorętszych prześladowań, jakie miały wówczas miejsce. Dlatego uważa się, że stosunek Pawła do władzy jest właśnie dlatego jeszcze pozytywny, bo gdyby to napisał troszkę później, byłby znacznie bardziej negatywny. A jednak jak pisze Werner de Bor w swoim komentarzu, zgadzam się tutaj z nim całkowicie, że jest wysoce nieprawdopodobne, że tak doświadczony i wnikliwy człowiek jak Paweł nie zdawał sobie sprawy, czym jest Cesarstwo Rzymskie. Jak bezwstydnie wyzyskuje swoje prowincje, w jaki sposób urzędnicy dochodzili do swoich stanowisk, w jaki sposób postępowało w praktyczny sposób imperium. Doświadczył tego on sam na własnej skórze. I możemy z całą stanowczością powiedzieć, że czytając Dzieje Apostolskie, jego doświadczenia z władzą w przeróżnych miejscach, możemy z całą stanowczością powiedzieć, że apostoł Paweł wiedział, co ma na myśli, wiedział, czym jest władza i do czego władza może się posunąć. Ale apostoł Paweł nie pisze o chrześcijańskim państwie. On nie pisze o chrześcijańskiej władzy. On nie pisze w taki sposób, żeby chrześcijanie mogli powiedzieć: to wierzący człowiek, odrodzony z Boga, narodzony z Ducha Świętego i jemu mogę być posłuszny. Ale temu poganinowi, temu złemu człowiekowi nigdy. Możemy sobie wyobrazić, że chrześcijanom przez wieki mogłoby, gdyby nie te słowa, przychodzić do głowy takie myśli jak te, że skoro to Jezus jest Panem, a nie Neron jest Panem, to dlaczego człowiek napełniony Duchem Świętym, wyposażony w dary duchowe i pełen owocu Ducha Świętego ma podporządkowywać się temu pogańskiemu władcy? Dlaczego ma wypełniać wolę złych urzędników? Czy w obliczu nadchodzącego Pana, nadchodzącego Królestwa Bożego, które jest tuż, tuż, człowiek wierzący nie powinien odwrócić się od państwa i może po prostu postępować w swój własny sposób, mając swojego Pana, lekceważąc całkowicie państwo, w którym jest? A może przestrzegając podatki, upodabniam się do tego świata? Przez płacąc podatki, przestrzegając świeckie przepisy, może okazując szacunek tym, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, staje się podobny do świata. To o coś takiego chciano posądzić Jezusa, chciano go złapać z pytaniem, czy należy płacić podatki. Chciano go uchwycić. Ale my wiemy, że Jezus zaskoczył ich całkowicie, bo kazał pokazać monetę i zapytał, czyj wizerunek jest na tej monecie. Cesarza? Więc to, co należy do cesarza, trzeba oddawać cesarzowi, a to, co należne jest Bogu, należy oddawać Bogu. I jak widzicie, Jezus nie zakwestionował nigdy, że tego, że trzeba płacić podatki. Nie zakwestionował nigdy podległości władzy. Wręcz przeciwnie, tę władzę utwierdził. Więc to, co Paweł pisze, on tylko pisze, jakby powtarza za Jezusem. Słowa apostoła Pawła są echem słów Jezusa. To, co cesarskie, należy się cesarzowi. To, co boskie, należy się Bogu. Więc temu, komu należy się cześć, należy się cześć. Komu należy się cło, należy się cło. Pod komu podatek, temu podatek, a komu bojaźń, temu bojaźń. I Jezus nigdy tego nie zakwestionował i Paweł również nie odważył się tego zrobić. Ale czy to Jezus pierwszy powiedział, że władza jest od Boga, a może Paweł pierwszy to powiedział, że władza świecka jest od Boga? Może oni znali swoją hebrajską Biblię. My wiemy, że Jezus znał hebrajskie słowo. To było Jego słowo, które znał i cytował lepiej niż ktokolwiek. Znał je na pamięć lepiej niż każdy. Nie śmiał podważyć nigdy tego, co zostało powiedziane w Starym Testamencie. Gdybyśmy prześledzili Stary Testament, każdy uważny czytelnik Starego Testamentu natychmiast wychwyci zaskakującą prawdę, która pojawia się wszędzie w Starym Testamencie. Ona brzmi: władza należy do Boga i daje ją temu, komu chce. Władza należy do Boga i daje ją temu, komu chce. I odbiera ją wtedy, kiedy zechce. W tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu, o czym wspominaliśmy na środowym nabożeństwie, kiedy Asyria była u szczytu władzy, a Izrael był kroplą w wiadrze tej potęgi asyryjskiej, która rozlewała się na ten znany ówczesny świat. Król asyryjski powiadał o sobie, że to ja, to wszystko, te moje podboje i te moje dokonania, te moje militarne osiągnięcia uczyniłem za pomocą swojej ręki, dzięki swojej mądrości, bo jestem rozumny. Dlatego zniosłem granice ludów, powiedział król asyryjski, i zrabowałem ich skarby. Mocarzy strąciłem, siedzących na tronie. A co Pan Bóg powiedział? Dwa wersety dalej. Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi. Jak gdyby kij podnosił tego, który nie jest z drewna. Było zaskakujące. Król się puszył, a Pan Bóg powiedział, ty jesteś jak siekiera, która pysznie się nad drwala. A przecież siekiera sama nie rąbie. Jest ten, który trzyma ją w swoim ręku. Jest ten, który trzyma kij. Jest ten, który trzyma miecz. I jest to Bóg. I to jest zaskakujące. Z całą stanowczością. To wymaga prześledzenia. To wymaga zastanowienia, bo to są bardzo trudne kwestie. Asyryjczycy nie byli miłymi ludźmi. Słynęli ze swojego okrucieństwa. A jednak Pan Bóg mówi, ty jesteś siekierą, która jest narzędziem w moim ręku. Jesteś piłą, którą ja tnę. I kiedy Asyryjczycy oblegali Jeruzalem, dla tych, którzy nie byli na środowym nabożeństwie, chciałbym tylko przypomnieć, że Jerozolima, która pozostała niezdobyta, była jak pyłek nie na obrzeżach, ale gdzieś koło środka tego imperium asyryjskiego, które było ogromne. I kiedy oni oblegli Jerozolimę w 180 tysięcy ludzi, to po ludzku nie było żadnych szans na ucieczkę. Żadnych. Tak gdyby trzeźwo przekalkulować. A jednocześnie Pan Bóg mówi przez proroka, że król asyryjski nie usypie szańca, nie wyciągnie miecza, ani nawet nie wypuści ani jednej strzały. A już wcześniej, kilka lat wcześniej zdobyta została Samaria, Królestwo Północne, które przez stolica Królestwa Północnego, które przestało istnieć. I teraz to samo czekało Królestwo Południowe ze stolicą w Jeruzalemie. A Pan Bóg mówi, on nie usypie szańca, on nie wyciągnie miecza. On nawet jednej strzały nie poleci. I to było tak nieprawdopodobne i niewyobrażalne, że gdybyśmy nie znali dalszego ciągu historii, to zapewne byśmy zareagowali tak jak adiutant, pewien królewski adiutant, który kiedy dowiedział się, że mąka następnego dnia w czasie głodu, usłyszał, że mąka następnego dnia będzie w swojej regularnej cenie. Co powiedział? Pamiętacie? Choćby Pan zrobił dziury w niebie i zaczął sypać z nieba, to jest to niemożliwe. Co prorok powiedział? Zrobi to, ale ty nie będziesz z tego jadł. Nie uwierzyłeś. To było tak niewiarygodne, tak nieprawdopodobne. A jednocześnie ten, który ustanawiał władców i ten, który strącał władców, powiedział, że król asyryjski drogą, którą przyszedł, wróci. bo ja mam moc. I on mówił o królu asyryjskim, że ja mam taki hak, który ci wbijam, tak jak się bydło prowadzi, tak? Bija się w nozdrza, żeby kontrolować, taki czuły punkt, żeby nie można było nic zrobić, tak? Że bydło wie, jak za ten hak się ciągnęło, to wywoływało taki ból, że natychmiast przywoływało do porządku. Bóg mówi, ja wbijam taki hak w nozdrze króla asyryjskiego, ja go po prostu pociągam za łańcuch. Ktoś się próbuje włamać do mojego samochodu. Kiedyś pewien król miał sen. Zobaczył ogromne, wspaniałe drzewo, w którego konarach żywiło się ptactwo i z którego cieniu żywiły się zwierzęta, a które to drzewo zostało ścięte. Co to był za król? Nebukadnezar. Nie rozumiał tego snu. Ale Daniel natychmiast go zrozumiał. W sekundę pojął, co Bóg chce powiedzieć Nebukadnezarowi. A wykładnie tego snu, tego ściętego drzewa, którego pień pozostawiono w ziemi, wykładnia tego snu brzmiała, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje ją temu, komu chce. Później, 12 miesięcy później, gdy król przechadzał się po swoim pałacu i kiedy z dumą opowiadał: moje jest królestwo i moc i władza, Pan Bóg powiedział: nieprawda, nieprawda. Dlatego musisz to zrozumieć. To jest nieprawdopodobna historia i przez świeckich interpretatorów Biblii całkowicie odrzucona. Jako niemożliwa. Bóg mówi: pokażę ci, odbierając ci rozum i poniżając ciebie na pewien czas. Ale pewnego dnia wróci ta władza do ciebie. I jedno z najpiękniejszych słów, które wywołują we mnie taką gęsią skórę, kiedy czytam, to jest to, kiedy słowa Nebukadnezara ujęte tam. Ja, Nebukadnezar, spojrzałem w niebo i poczułem, że coś się zmieniło. Wrócił mi rozum i zrozumiałem, że władza należy do Boga i może dać ją najuniżeńszemu z ludzi. I chwaliłem Boga. I chwaliłem Boga. Bóg daje władzę temu, komu chce. Tych przykładów ze Starego Testamentu mamy naprawdę wiele. Na przykład po niewoli babilońskiej Bóg mówi do Cyrusa, że chociaż go nie zna, że Cyrus nie zna Boga, to jednak Bóg ujął go za prawicę i będzie jego narzędziem, które ma deptać narody. Bóg pójdzie przed nim i wyrówna przed nim drogi i wysadzi spiżowe wrota i rozbije żelazne zawory, da mu skarby schowane w mroku i kosztowności, aby on, Cyrus, poznał, że to Bóg, że to Jahwe jest Panem. I przez wzgląd na Izraela Pan wybrał go i uczynił królem. Mówi: to ja zapinam twój pas. Wiemy, że pas był symbolem mocy i zwycięstwa. Pamiętacie drwiny, jak ktoś powiedział: niech się nie chlubi ten, kto zapina pas, jak ten, który go rozpina. Tak? Pas był symbolem gotowania się do walki i mocy wojennej i zwycięstwa. Bóg mówi: to ja zapinam twój pas, chociaż wcale mnie nie znasz. Ja, Bóg. Nie tylko ze względu na ciebie, ale przede wszystkim na Izraela. I Cyrus był Bożym narzędziem. i był królem, który pomógł Izraelowi. Gdy prześledzimy cały Stary Testament, gdy przeczytamy księgi prorocze, to zobaczymy jedną zaskakującą myśl, że Bóg nie zwraca się tylko do Izraela, ale zwraca się do okolicznych królestw. Mówiąc bardzo często, że odbiorę ci władzę, przeklinając narody ze względu na ich niesprawiedliwość. Kiedyś kazał prorokowi zanucić pieśń szyderczą królu Babilonu. Pamiętacie tę pieśń? O, jakże spadłeś z nieba, synu jutrzenki. Bóg, który... Oczywiście ta historia, ta pieśń jest podwójna, bo ona mówi o diable, który staje, jakby, który jest tą drugą postacią, która kryje się za królem babilońskim. Ale ta pierwsza postać, ten pierwszy plan, król babiloński, którego Bóg postanowił utrącić. Bóg, który daje władzę i Bóg, który ją zabiera. Kiedy Izrael wszedł na ziemię obiecaną, działo się to w momencie, kiedy dopełniła się wina Amorytów. Bóg powiedział, narody, które zasiedlają tę ziemię, nie są godne, żeby tutaj mieszkać. Dlatego daję wam władzę nad tą ziemią. Ale pamiętajcie, że jeśli wy nie będziecie przestrzegać moich przykazań, podzielicie ich los. Kiedy Pan Bóg wypędzał swój naród z ziemi izraelskiej za czasów króla babilońskiego, a jeszcze wcześniej Królestwo Północne za czasów królów asyryjskich, powiedział, staliście się gorsi niż narody, które tutaj mieszkają, które mieszkały przed wami, które wypędziliście, więc straciliście prawo, żeby mieszkać na tej ziemi. Po niewoli babilońskiej Izrael nigdy nie odzyskał możliwości samostanowienia, bycia mocarstwem, bycia imperium rządzonym jedynie przez królów izraelskich. Zawsze podlegali innym. Apostoł Paweł znał Boże Słowo. Dlatego apostoł Paweł wiedział, kto daje władzę. Chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której apostoł Paweł nie napisał tych słów. Co by było przez całe lata? W jaki sposób chrześcijanie traktowaliby władzę? W jak wielu głowach powstałyby różne myśli? Co dzisiaj by się działo, gdyby chrześcijanie słyszeli, że prawodawstwo, które jest ustalane, jest niezgodne z ich przekonaniami. Myślę też, tak uczciwie rzecz biorąc, że apostoł Paweł oszczędził wiele cierpienia chrześcijanom. Bo gdyby władcy tego świata wiedzieli, że chrześcijanie postępują za każdym razem nielojalnie, nie słuchając nikogo, tylko swojego własnego Pana Jezusa, w cudzysłowie mówię, to zawsze traktowano by chrześcijan jako potencjalne źródło buntu, potencjalne zarzewie konfliktu i miejsce, z którego może wywodzi się niebezpieczeństwo dla władzy. Ale to, co apostoł chciał powiedzieć, żeby każdy władca czytający to słowo wiedział, że chrześcijanie nie stanowią zagrożenia dla władzy. Nie można ich prześladować. Oni nie są grupą, która stanowi zagrożenie dla władzy, bo oni nie są powołani przez Boga po to, żeby sprzeciwstawiać się władzy, tylko żeby żyć pod tą władzą. Oczywiście my wiemy, że to rodzi bardzo wiele trudnych pytań. Bo zapewne możemy sobie wyobrazić, że chrześcijanie w Korei Północnej, będących pod panowaniem tego bardzo złego człowieka, cierpiąc naprawdę straszne prześladowanie, zastanawiają się Naprawdę? Każda władza pochodzi od Boga? Naprawdę? A jeśli pochodzi od Boga, jeśli Bóg nam dał, to dlaczego cierpimy takie prześladowanie? Ale może nie znajdując odpowiedzi na to pytanie, prostej, możemy szybko powędrować, tak w myślach, nie szukając, do objawienia, do Księgi Objawienia 13 rozdziału, gdzie czytamy, że cały świat został poddany panowaniu Antychrysta. Wszyscy ludzie. I padają tam słowa, i dano, i pozwolono. Ktoś daje, ktoś pozwala. I to może rodzić pytanie, ale człowiek wierzący musi zrozumieć, że Bóg jest naprawdę mądry, że ten, który wszystko stworzył, wie, co robi i wie, dlaczego to robi i musi zaufać swojemu Stwórcy. Dzisiaj chrześcijanie w tych zapalnych, trudnych miejscach muszą niestety, tak jak w Księdze Objawienia, tak jak tak jak tamci w księdze opisani, w Księdze Objawienia, pewnego dnia oni rozumieją, że Bóg daje władzę, potrafi dać bezbożnym ludziom. Dlaczego? Kiedyś się dowiemy. Kiedyś się dowiemy, dlaczego Bóg pozwala. Ktoś powiedział, że wszelka władza pochodzi od Boga, tylko może być albo błogosławieństwem, albo sądem. Wszelka władza pochodzi od Boga, ale może być błogosławieństwem, albo może być sądem. Apostoł Paweł zachęca więc ludzi wierzących, żeby dobrze odnosić się do władzy, żeby dobrze czynić władzy, bo jest ona na służbie Boga, i że trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, ale ze względu na sumienie. I że władza generalnie nie jest postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki. Czy Paweł był naiwny? Paweł nie był naiwny. Ale myślę, że też, że kilka razy to właśnie dzięki władzy, jego życie zostało darowane. Kiedy Żydzi w Koryncie wszczęli tumult, to załamało się to właśnie dzięki postawie, praworządnej postawie, spokojnej postawie Galiona. Kiedy Żydzi chcieli zabić Pawła na dziedzińcu świątyni, setnik uratował jego życie. Czy dowódca, nawet nie setnik, ale dowódca kohorty, tak, uratował jego życie. Więc apostoł Paweł poza nieprzyjemnościami zawdzięczał jednak też trochę władzy. Możemy też sobie wyobrazić, może już nie będę dłużej tego wątku ciągnął, ale chcę tylko powiedzieć, że Bóg jest przeciwnikiem anarchii. Że anarchia nie jest od Boga. I że wszędzie tam, gdzie panuje bezprawie i anarchia, to nie są miejsca opiewające w szczęście, w szczęśliwość. Jeśli nie zgadzacie się ze mną, to możecie przeczytać informacje o sytuacji gdzieś w Somalii, czy w Jemenie, gdzie nie panuje, gdzie władza centralna bardzo często niewiele ma do powiedzenia, panuje anarchia, kto ma broń, ten rządzi. I nie jest to źródłem wiecznej szczęśliwości. Możemy wyobrazić sobie, jak jest w Afganistanie, gdzie nie ma jakiejś podległości zasadniczo, zwierzchni władzy, gdzie klany trzymają się razem i współpracują albo z talibami, albo z państwem islamskim. Nie prowadzi to do rozwoju. Bóg jest przeciwnikiem anarchii. Wszelka władza pochodzi od Boga i jest błogosławieństwem albo przekleństwem. Tak czy inaczej, apostoł Paweł pisze, że człowiek wierzący powinien z bojaźnią i z szacunkiem odnosić się do władzy, a przejawem tego zamiast ckliwych uczuć powinno być praktycznie płacenie podatków i ceł. Nie chodzi o uczucie w sercu, chodzi o praktyczne zastosowanie. To, co Jezus powiedział, to, co cesarskie, należy się cesarzowi. Więc podatki płaćcie, gdyż sługami Bożymi jesteście. Oni są Bożymi sługami po to, żeby strzegli tego. I dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian zachęca, żeby modlić się o władzę. Żeby modlić się o władzę. Tak? Dlatego napominam, dlatego wzywam, żebyście zanosili modlitwy za królów i za władców. Bo Bóg chce, aby każdy doszedł do poznania Jezusa. Dlatego módlcie się, aby mieli mądrość. Módlcie się o to, żeby Bóg ich używał. Módlcie się o to też, po prostu o nich, mądre serca. Módlcie się do Boga o władzę. I wydaje mi się, że chrześcijanin, jeśli chce, uważa, że władza powinna być inna, to powinien to skonsultować to z Bogiem. Bo jeszcze jest jedna rzecz na sam koniec. Dzisiaj jest czas, kiedy Bóg daje władzę często bezbożnym ludziom, by ostatecznie dać ją antychrystowi. Ale pewnego dnia my zajmiemy ich miejsce. Pewnego dnia. Dzisiaj, błogosławiąc władzy, patrząc na władzy, czy może nawet uczestnicząc w sprawowaniu władzy, człowiek wierzący musi robić to w nadziei, że pewnego dnia musi się okazać godnym, żeby on sam mógł sprawować tę władzę. Bo Jezus powiedział, że podzieli się tę władzą, swoją władzą z nami. Ale dla apostoła Pawła był to powód do wyrywania włosów z głowy. On znał kościoły, które zakładał. Powiedział, że jeśli wy nie potraficie rozsądzić swoich własnych spraw między sobą, pisząc właśnie do Koryntian, to jak będziecie sprawować władzę nad światem? Święci aniołowie świat sądzić będą, a wy i aniołów sądzić będą, a wy nie potraficie rozstrzygnąć spraw swoich między sobą. Wyobrażam sobie, że te resztki włosów, które miał na głowie, wyrywał sobie z rozczarowania i zawiedzenia postawą chrześcijan. Dzisiaj błogosławimy władzę, dzisiaj modlimy się za władzę, wiedząc, że władza pochodzi od Boga. Ale dzisiaj służymy Bogu w nadziei i w wierze, że pewnego dnia przygotowujemy się na ten dzień, w którym Bóg podzieli się z nami swoją władzą. On chce się podzielić władzą. Nawet jeżeli nie chcesz i nie życzysz sobie tego, bo wielu wierzących nie życzy sobie tego, ale Bóg chce pewnego dnia władzę nad ziemią powierzyć w chrześcijańskie ręce, żeby w końcu legislacja i prawo były stanowione takie, jak On chce, takie, jak On sobie życzy. A więc podsumowując tylko krótko, władza należy do Boga. Bóg daje ją temu, komu chce. Chrześcijanin nie może być anarchistą. Chrześcijanin nie może odwracać się od władzy i plecami do władzy, mówiąc, nie słucham żadnej władzy, bo moim władcą jest Pan Jezus. Praktycznym wymiarem tego sprawowania podległości władzy jest bardzo konkretne i realne płacenie podatków. I to podoba się Jezusowi. To bardzo podoba się Jezusowi. Tak, trudny fragment. On nie odpowiada na wszystkie pytania. On nie odpowiada pytania o strajki. On nie odpowiada na pytanie, Bo on rodzi, generuje wiele pytań. A co z takimi rzeczami, jak Solidarność zrobiła? To jest wiele pytań trudnych. To nie jest kompendium wiedzy. Ale usłyszałem kiedyś ciekawą myśl. Nie pamiętam, w jakim kraju to było, ale związkowcy jednej z linii lotniczych, część z nich była wierzących. I co jakiś czas wybuchały strajki. Co jakiś czas wybuchały jakieś takie, jak to powiedzieć, no tak jak dzisiaj się strajkuje, żeby uzyskać coś, wymusić coś na pracodawcy. I było dość dużo wierzących osób w tej linii lotniczej. Jeden z tych ludzi wierzących, który to opowiadał, powiedział: my ze swoją grupą, kiedy wybucha strajk, modlimy się do Boga i pytamy Go, czy to jest w słusznej sprawie, czy to jest chciwość. Jeśli to jest naprawdę słuszna rzecz, prawdziwa chęć polepszenia realnej sytuacji ludzi, to się do tego dołączamy. Jeśli modlimy się i mamy przekonanie, że to jest zwykła pazerność i chciwość, to wcale się do tego nie dołączamy. Myślę, to ciekawe podejście. Jest to też jakiegoś rodzaju podległość władzy. Ale ludzi, którzy modlą się do Boga: Panie, co mamy robić w tej sytuacji, jak my mamy zachować się? A przecież byliśmy i bywamy w takich sytuacjach. Co mamy robić? Człowiek ma Ducha Świętego. Mamy oczywiście Boże Słowo, które mówi nam bardzo konkretnie. Nie będę tego podważał. Wszelka władza należy do Boga. I jeszcze jest ostatnia rzecz, którą należy powiedzieć. Bo w końcu władza domaga się od nas czasem rzeczy, które nie są zgodne z Bożym Słowem. Masz zapytać, jak daleko ma sięgać posłuszeństwo władzy. Odpowiedź jest prosta i zwykła. Tam, gdzie ta władza koliduje z Bożymi zasadami. Tam, gdzie ten teren Bożej władzy chce wejść na teren, który Bóg zastrzegł dla siebie. Podległość władzy kończy się. Jeśli władza domaga się od człowieka wierzącego postępowania w sposób grzeszny i zły, łamiący Boże przekazania, to w tym momencie kończy się już podległość władzy. Zaczyna się podległość Bożym przykazaniom, które ostatecznie są ważniejsze, większe i dla nas zbawienne. Więc podległość władzy tak, ale do granicy grzechu. Bojaźń i szacunek tak, ale tam, gdzie człowiek wierzący staje, żeby powiedzieć: cesarz jest Panem. Ludzie wierzący zawsze wiedzieli, że w tym momencie wiem, że nie mogę tak powiedzieć, że to Jezus jest Panem. Powstańmy do modlitwy.